Rozmowy nocą.
Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w programie będziemy uczyć się języków, ale nie języków obcych. Połączymy je z uczuciem. Jak mówić, by zostać zrozumianym? Jak wyrażać swoją miłość, by osoba, na której nam zależy, czuła się kochana? Moim i Państwa gościem jest dzisiaj psychoterapeutka pani Anna Bialik, z którą porozmawiam o 5 językach miłości. Alicja Samolewicz-Jeglicka, zapraszam. Czym jest miłość?
Ojejku, już od razu takie trudne pytanie.
Da się powiedzieć, określić, ubrać w słowa w ogóle?
Tutaj byś musiał chyba filozoficznie popłynąć, że tak powiem. Czy to jest uczucie, czy to jest decyzja, akt woli, wytrwałości. No przecież o tym całe poematy, książki, mądrzy filozofowie debatowali.
A czy umiemy okazywać w ogóle miłość drugiej osobie?
Jest parę sposobów na pewno, żeby okazać miłość i każdy z nas ma jakiś swój, taki specyficzny sposób, w którym okazuje miłość i w którym odbiera miłość. Moglibyśmy powiedzieć, że tak jak rodzimy się w jakimś konkretnym języku, jesteśmy wychowywani i wchłaniamy ten język. Dzieci do 3 roku życia są w stanie wchłonąć, naukowcy mówią, że nawet 3 języki, wchłonąć, czyli nie uczą się tego, tylko po prostu poprzez słuchanie wchłaniają właśnie. I według Gary'ego Chapmana, twórcy teorii 5 języków miłości, każdy z nas ma taki swój jeden język, taki wiodący język.
To jest taki język, z którym się rodzimy?
No właśnie, trudno powiedzieć, czy uczymy, czy rodzimy. Pewnie to jest wieloczynnikowe, nie? Że wpada na jakiś grunt naszego temperamentu, jakiś cech charakteru, środowiska, w którym się wychowujemy, sposobu, jaki obserwujemy, jak najbliższe otoczenie okazuje sobie miłość. I to będzie nasze, to będzie nasz język. I my najchętniej w tym języku będziemy okazywać miłość i poprzez ten język będziemy odbierali miłość. Ale zaczyna się to robić skomplikowane, kiedy po drugiej stronie jest ktoś, kto mówi w zupełnie innym języku miłości.
No właśnie. A jakie w ogóle są te języki miłości? Mhm. Jest ich 5.
Tak. Chapman pogrupował je jako takie 5 grup i pierwszym z nich, pierwszym to nie znaczy, że tutaj jakby kolejność jest ważna, tak? Tylko po prostu wymienia. To jest dobry czas, wyrażenia afirmatywne, niespodzianki, drobne przysługi i dotyk. I to jest grubsza tak pogrupowane. Natomiast Richard Kane, który jest twórcą kampanii Tydzień Małżeństwa, on mówi, że on by chętnie jeszcze dodał 6 język, którym jest humor, poczucie humoru. Ale może o tym mniej, bo Gary Chapman do tego się jakoś nie odnosi. Natomiast te 5 wiodących języków miłości to jest no taka baza, ale w ramach nich jest oczywiście, można powiedzieć, jakieś dialekty, odmiany, coś, co będzie i tak specyficzne dla każdego człowieka, bo pamiętajmy, że teorie są teoriami, one opisują coś statystycznie, uśredniają, natomiast każdy człowiek jest tak wyjątkowy, jest taką tajemnicą, że właściwie powiedzenie, że ja wiem, co już jest moim językiem do końca i tylko tak to będę odbierać, zważywszy, że jeszcze ciągle cały czas się zmieniamy, że to jest proces dynamiczny przecież naszego rozwoju, będzie wymagał pewnej sztuki opanowania biegłości mówienia w danym języku miłości, nie? Że to jest po prostu sztuka.
To jak odkryć, jakim ja mówię językiem miłości? No bo muszę najpierw wiedzieć, jakim ja mówię, a później jakim językiem mówią moi bliscy, mój najbliższy.
Jeżeli Państwo natraficie na książkę, to jest bestseller od wielu, wielu lat, w każdej chyba księgarni do kupienia na pewno internetowej, 5 języków miłości właśnie Gary'ego Chapmana, to na końcu tej książki jest test do zrobienia, ale też jak wpiszecie sobie po prostu 5 języków miłości test w internecie, to ten test może trwa, nie wiem, z 12 minut najwyżej. I to byłoby takie najprostsze. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, jak o tym rozmawiamy, żeby sobie pomyśleć, nie? Tak po prostu, jakby każdy mógł mieć teraz taką refleksję. Kiedy ja czuję, że właśnie, że wyrażam tą miłość, nie? Kiedy ja czuję się kochany? Czy wtedy, kiedy na przykład robię niespodziankę, nie? Albo dostaję niespodzianki i wtedy mówię, ojejku, to jest to. Czy wtedy, kiedy ugotuję, nie wiem, obiad dla żony, albo przychodzę z pracy i jest coś smacznego, albo, nie wiem, przykręcone listwy podłogowe, właśnie jakieś drobne przysługi. A może wtedy najbardziej czuję się kochany i tak też okazuję miłość, kiedy proponuję zbliżenie, kiedy, nie wiem, żona mnie dotyka, ja przytulam ją, nie? Że wtedy czuję się najbardziej kochany. No inne osoby wtedy, kiedy mają taki dobry czas wspólny, nie? Że gdzieś jesteśmy razem, możemy wcale wiele nie rozmawiać, ale po prostu mamy taki dobry czas między sobą. I jakby tak pomyśleć tak intuicyjnie, nie? Gdzie ja czuję, że to jest właśnie to moje, nie? To myślę, że przy chwili refleksji Każdy z nas doszedłby do tego. Analogicznie, jeśli pomyślę sobie o moim mężu, czy o mojej żonie, czy partnerze, dziecku, bo te języki dotyczą po prostu relacji międzyludzkich, i zastanowię się, co najczęściej, nie wiem, zgłasza na przykład moja żona, nie? Żona mówi, o, dawno nie dostałam od ciebie żadnego kwiatka, czy jakieś niespodzianki. Ding, już się zapala czerwona lampka. Aha, to chyba prawdopodobnie to jest jej językiem miłości, nie? A może ona mówi, jejku, tak długo już czekam, obiecałeś, że, nie wiem, tam zawieziesz samochód na przegląd. Aha, okej, drobne przysługi. A może powie, dawno nie byliśmy nigdzie razem, nie? Czyli, że dobry czas. A może powie, ojejku, nie wiem, chciałbym się do ciebie przytulić. A, okej, dotyk. To, co się jakby najczęściej powtarza jako zgłaszane, albo to, co ja czuję, że to jest mi tak naturalnie wychodzi, że ja właśnie w ten sposób, nie? Że dla mnie po prostu robić niespodzianki to jest chleb powszedni, nie? Niektórzy naprawdę są świetni w tym. To jest prawdopodobnie mój wiodący język miłości.
Języki im więcej, tym lepiej, jak znam angielski, francuski, hiszpański. A w języku miłości to też lepiej, żebyśmy znali te 5 języków, czy skupili się na jednym, 2?
To dobre jest pytanie. Chapman odpowiada, że prawdopodobnie będziemy mieć jeden wiodący, ale to nie znaczy, że pozostałe się nie liczą. I to w praktyce będzie wyglądało tak, że no nie wiem, żona będzie proponowała mężowi seks i to będzie dla niego bardzo przyjemne, ale jeśli to nie jest jego wiodący język, wiem panowie, możecie być zdziwieni, ale nie dla każdego to jest wiodący język, ale na przykład wyrażenia afirmatywne będą jego wiodącym językiem, to będzie mu przyjemnie w czasie zbliżenia, ale jego ten zbiornik na miłość, jak to nazywa Chapman, nie będzie w pełni napełniony. Bo jeśli jego wiodącym językiem są wyrażenia afirmatywne, to on będzie bardziej czuł się kochany wtedy, kiedy jego żona go doceni, pochwali, powie dobre słowo przy teściowej o nim, napisze mu jakiś liścik, w którym wyrazi mu swój zachwyt nim. I tamte języki też są ważne, to też są sposoby wyrażania miłości, ale najfajniej jest rozpoznać ten wiodący współmałżonka, no bo to jest po prostu taka autostrada do jego serca.
Czy jest też tak, że jeśli nie znamy tych języków, to te nasze relacje są trudniejsze, inne?
Stajemy się tacy, no to tak jak ze szczepionką, która jest taka spersonalizowana, nie? Albo lek, który jest taki, no, w punkt. To o to właściwie chodzi, nie? Że fajnie, że żona będzie robić mężowi te obiady, bo to jest jej język miłości, tak? Drobne przysługi. No, ale jeżeli znowu dotyk jest jego wiodącym językiem miłości, no to on zje ten obiad, będzie mu smakowało, powie dziękuję, ale jeszcze bardziej będzie czuł się kochany wtedy, kiedy ona się do niego przytuli, czy zaproponuje, nie wiem, romantyczną randkę w weekend. Więc dobrze to wiedzieć. Ja sobie czasami tak myślę, jak przychodzą pary na terapię, że szkoda, że oni tego nie zrobili, nie wiem, na samym początku. Ja teraz, jak już idę na ślub, to za każdym razem daję w prezencie książkę 5 języków miłości, bo to jest bardzo prosta teoria i bardzo prosta do rozpoznania i szkoda, żeby z tego nie skorzystać.
Jak się nauczyć tych języków? Po prostu ćwiczyć je?
Tak, dokładnie tak ćwiczyć, jak uczymy się języka nowego. Czyli zrobić sobie listę, nie wiem, tych słów afirmacyjnych, nie? Które nie przychodzą na łatwo, bo to nie jest nasz język wiodący, nie? Tylko mojej żony czy mojego męża, więc no, chcę się tego nauczyć, więc będę sobie gdzieś, nie wiem, czytam książkę jakąś, patrzę, a tam jest jakieś sformułowanie, jak, nie wiem, główny bohater chwali swoją żonę czy swojego męża. Ciach, w notatniku zapisuję sobie, o, to jest jakieś złote sformułowanie, nie? Usłyszę gdzieś w towarzystwie, jak, nie wiem, żona pochwaliła męża na forum. Pach, zapisuję sobie do swojego notatnika, że to są te właśnie słowa, których chcę się nauczyć. Nie muszę, bo nic nie muszę, ale chcę, bo to sprawi, że moja żona czy mój mąż będą się czuli szczęśliwsi. Czy to będzie trudne? Na bank. Czy będzie wymagało poświęcenia? Na pewno. Czy będzie sprawiało, że to będzie nienaturalne dla mnie? Tak. Ale czy warto? No, wydaje się, że warto, bo satysfakcja z bycia przy kimś, kto czuje się przy mnie szczęśliwy, jest bezcenna.
Możemy tego języka miłości nauczyć się. Znamy swój, znamy męża, partnera, jeśli zrobimy te testy, między innymi. A jak z dziećmi? No bo dzieci nie chcą odpowiadać na takie pewnie standardowe jakieś pytania, które są w tym teście. Jak odkryć u dzieci taki język miłości?
To dokładnie też tą samą metodą. Poprzez obserwację, poprzez... No właśnie, bo to jest ciekawe, prawda, że Niektórzy rodzice, jak rodzi się dziecko, to mówią: o, witaj na świecie, chodź, powiedz mi, kim jesteś. Nie? I wtedy będą odkrywać. Inni rodzice mówią: o, witaj na świecie, chodź, powiem ci, kim będziesz. No i ci rodzice, no, zabierają sobie tą frajdę rodzicielską z odkrywania, kim jest ten człowiek. Dziecko nie rodzi się białą kartką, ono ma pewny swój zespół cech, temperamentu, czegoś też wrodzonego i coś też się w nim wykształca w toku jego życia, więc odkrywanie tego języka dziecka, no, jest też częścią tego zadania rodzicielskiego, myślę, nie? Takie uważnego przyglądania się, kiedy moje dziecko czuje się dobrze, czuje się szczęśliwe, nie? Czy właśnie wtedy, kiedy idziemy gdzieś razem, czy jak siedzimy na kanapie i się tulimy i rano nie może wyjść od nas z łóżka. Czy jest przeszczęśliwy, kiedy zobaczy, że ta wróżka zębuszka schowała coś mu pod poduszkę? Czy kiedy go pochwalimy przy niedzielnym obiedzie? Czy, nie wiem, pomożemy jemu posprzątać pokój, nie? Czyli te drobne przysługi. Więc taka uważna obserwacja dziecka będzie pomocna, a potem u starszych dzieciaków można zrobić właśnie ten test. I jest też książka 5 języków miłości dzieci. Nawet dla singli jest taka książka.
A jak widzi pani pary, które stosują te języki miłości i te, które jeszcze o nich nie miały pojęcia, jest duża różnica między ich relacjami?
To znaczy, ja myślę tak, że jak przychodzą już pary na terapię, to tam bardzo często jest tak dużo problemów już nagromadzonych, że to będzie jeden z problemów. Nie? Tam często są jeszcze bardzo bolesne różne doświadczenia, jakieś przekraczanie granic, ranienie siebie, czy zdrada na przykład, więc to będzie pomocne tym parom, które chcą lepiej, ale no też nie rozwiąże głębokich problemów. Nie? Jeżeli para jest naprawdę w bardzo głębokim kryzysie, w dużym konflikcie, to rozpoczęcie mówienia w języku miłości partnera będzie pomocne.
Ale może być za trudne.
Ale może być bardzo trudne bez pomocy specjalisty i może też wzbudzać podejrzenie w drugiej stronie, co ty teraz tutaj kombinujesz, nie? No bo jeżeli tam jest już bardzo dużo nieufności, to nagle taka zmiana może być odbierana jako jakaś manipulacja. Natomiast Gary Chapman mówi, że no, najgorsze, co można by zrobić, to zaprzestać wtedy tego mówienia w języku miłości. To będzie trudniejsze, to będzie wymagało więcej cierpliwości, ale raczej, żeby nastawić się na kilka miesięcy, a nawet rok pracy, co czasem będzie heroiczne prawdopodobnie, no ale ufam temu specjaliście, że tak mówi. Natomiast ja jednak też zachęcam, że kiedy już państwo nie radzicie sobie i kryzys jest głęboki, to żeby tak samo jak, nie wiem, no jak mamy katar, to idziemy po prostu, nie wiem, bierzemy syrop, jakieś tam witaminę C i tyle. Ale jak mamy wadę serca czy chorą tarczycę, to idziemy do specjalisty. Tak. I tą samą zasadę trzeba mieć, jeśli chodzi o relacje, nie? Że jeżeli coś jest bardzo takiego niebezpiecznego w naszej relacji, padają jakieś groźby rozwodu, czy straszymy się jakimiś, no właśnie, rozstaniami, to wtedy to naprawdę jest czerwona lampa, żeby przyjść do specjalisty. Prawdopodobnie w toku terapii, kiedy uda się zrozumieć podłoże tego konfliktu, kryzysu, zobaczyć, jak do tego doszło, co można z tym zrobić, to w pewnym momencie pojawi się ta chęć też rozpoznania tych języków miłości.
Pani stosuje z mężem?
Tak, ale to było dla mnie bardzo ciekawe, że nie znałam tej teorii i dopiero jak ją poznałam, już to wiele lat temu, my jesteśmy 32 lata po ślubie, a no nie wiem, może od 15 lat znam tą teorię i zastanawiałam się, jak to u nas działa, jak to u nas działało. I myślę, że też tak jest u wielu dobrych par, że my jakoś to, jak mamy chociaż trochę tej uważności, to my to po prostu też intuicyjnie robimy. Nie? Jeżeli zachowujemy tą życzliwość dla współmałżonka. Ktoś powiedział, że w dobrym małżeństwie takiego dopasowania, tego, że tak samo myślimy, mamy różne, nie wiem, przekonania, rozwiązujemy podobnie problemy, będzie tylko 40%.
O.
Reszta, te 60%, to jest przestrzeń na wyrozumiałość. I to jest dopiero miłość. O, odpowiadając na panie pytanie z początku naszego spotkania. Nie? Więc jakoś, jak zachowujemy tą życzliwość, tą wyrozumiałość wobec współmałżonka czy partnera, wiedząc, że nie będziemy pasowali do siebie jak te dwie połówki, to jest mit pewien, nie? Że tak, jakiejś takiej idealności, takiego spotkania, to wtedy no po prostu widzimy, ojejku, moja żona strasznie lubi, nie wiem, te niespodzianki, nie? Oj, no to co mi szkodzi sprawić, żeby ona była szczęśliwsza? Natomiast też w praktyce widzę, że niezwykle rzadko jest, że małżonkowie mają ten sam język miłości, ten główny wiodący, Ale jeśli mają nawet inny ten pierwszy, ale na drugim miejscu w tej całej punktacji testowej, jak już będą testować, wyjdzie im ten sam, tak jak na przykład u mnie w małżeństwie, to jest akurat dobry czas, no to po prostu my to też pielęgnujemy. To przychodzi nam z dużą łatwością i jesteśmy bardziej dojrzali, tym więcej szanujemy tą przestrzeń, tą wyrozumiałość wobec drugiego, niż tego oczekiwania, ojejku, on mi znowu nie zrobił niespodzianki.
Temat dla par, które są w kryzysie, jest o taki dalszy. To jest też w pewien sposób logiczne, ale tak wszystkim, co zaczynają małżeństwo, przygodę z małżeństwem, czy są na jakimś takim już kolejnym etapie swojego związku, poleca pani jako obowiązkową tą lekturę?
Obowiązkowa lektura, żeby sobie zaoszczędzić wielu potem rozczarowań. To jest naprawdę profilaktyka przeciw właśnie kryzysom, jakimś rozwodom. Oczywiście to nie jest złoty środek. No nie ma tak, że jest jedna idealna metoda i teraz się tego uchwycimy. No bo to będzie wymagało, no na przykład w tych wyrażeniach afirmatywnych, no to powiem, no dobrze, no to chwalić. No ale teraz jak chwalić tego męża? Nie? Jak, co do niego jakby najbardziej dotrze, nie? Czy do tej żony? Czy zwracanie uwagi na jej wygląd fizyczny, czy jego wygląd fizyczny? No to się może też osłuchać, nie? Więc to może trzeba jakoś rozpoznać, w czym ona jest dobra. I w sytuacji, w której ona jakoś wątpi w siebie, jakby podnieść, nie, na duchu. Te wyrażenia afirmatywne to są takie słowa, które podnoszą człowieka, nie, mówią, tak, słuchaj, naprawdę jesteś w tym świetna, widziałem ciebie, jak rozmawiasz z naszymi dziećmi, czy z dziećmi naszych sąsiadów, to jest twój olbrzymi talent, atut, nie, i to będzie na przykład to wyrażenie afirmatywne, nie.
No to teraz do działania. Czytamy, teraz robimy testy i później wdrażamy.
Tak, koniecznie.
Rozmowy nocą.